Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Ewangelii dla sceptyków. Do tej pory rozmawialiśmy o nieporozumieniach, które wynikały często z naszej niewiedzy o żydowskiej kulturze, czy też z nieznajomości stylu pisania ewangelistów. Czasami jednak odnoszę wrażenie, że sam język Pisma Świętego wprowadza nas w błąd, a może nawet nie język, a raczej tłumaczenia Pisma Świętego, jakie są nam dostępne. O tych językowych i tłumaczeniowych niejasnościach będę dziś rozmawiać z księdzem profesorem Mariuszem Rysikiem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam i Panią, i wszystkich Państwa.
Przejdźmy może od razu do praktyki, pomijając jakieś teoretyczne wstępy. W Ewangelii Świętego Jana trafiamy na opis przebiegu rozmowy Pana Jezusa z świętym Piotrem. Mam na myśli tę rozmowę, w której Jezus trzykrotnie pyta Piotra o to, czy go kocha. W oryginalnej wersji Pan Jezus operuje dwoma różnymi czasownikami.
Rzeczywiście tak jest. Przypomnijmy sobie, proszę Państwa, że to pytanie, które Jezus kieruje do Piotra, czy miłujesz mnie, albo czy kochasz mnie, powraca trzykrotnie w tej rozmowie. I dwa razy Jezus używa czasownika, właściwie trzeba powiedzieć nie tyle Jezus, co Jan, który pisał Ewangelię po grecku, bo Jezus mówił po aramejsku. Święty Jan dwa razy używa czasownika agapein, albo agapan, co znaczy właśnie tyle, co kochać, miłować. Za trzecim natomiast razem używa czasownika filein, który też tłumaczymy dosłownie tak samo, albo miłować, kochać. Ten czasownik ma też takie znaczenie jak przyjaźnić się. I myślę, że święty Jan zupełnie świadomie różnicuje te czasowniki. Za pierwszym i drugim razem Jezus używa czasownika, od którego pochodzi rzeczownik agape, czyli taka najbardziej bezinteresowna forma miłości. I wreszcie za trzecim razem Jezus jakby nieco zniża się do poziomu Piotra, którego miłość być może nie jest tak absolutnie bezinteresowna i najwyższa i najczystsza, i używa czasownika filein, który ma odcień znaczeniowy nieco mniej taki bezinteresowny. Trzeba powiedzieć, że tłumacze tego tekstu na języki narodowe, w tym również na język polski, starają się w jakiś sposób oddać różnice, również właśnie używając dwóch różnych terminów, które są w pewnym sensie synonimami, jak miłować i kochać. Tak mamy w Biblii Tysiąclecia. Za pierwszym razem Jezus pyta, czy miłujesz mnie, za drugim, czy miłujesz mnie, i wreszcie za trzecim razem, czy kochasz mnie. Tak już niestety jest, że jesteśmy skazani na oddawanie tych różnych odcieni znaczeniowych z jednego języka w drugim, i nie zawsze mamy bardzo dokładne terminy odpowiadające wprost znaczeniu. Stąd niekiedy trzeba szukać takich form albo nawet parafraz, które by bardziej oddawały myśl autora, aniżeli słówko po słówku tłumaczyć dany tekst. I może przy tej okazji od razu powiedzmy zasadę, która myślę jest jasna dla wszystkich. A głosi ona tyle, że każde tłumaczenie jest interpretacją. I to nie chodzi tylko o tłumaczenie Biblii. Właściwie każde tłumaczenie książki, poezji, czegokolwiek jest już interpretacją. Autor musi się zdecydować na dobór słownictwa, które w pewien sposób odcieniuje ten pierwotny sens obecny w tekście oryginalnym.
W ostatniej audycji poruszyliśmy temat pójścia za Panem Jezusem i w przytoczonym przeze mnie fragmencie Ewangelii z Biblii Tysiąclecia pojawiło się zdanie: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Tymczasem w tłumaczeniu paulistów czytamy: jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. I chociaż intuicyjnie przeczuwamy, o co chodzi Panu Jezusowi, to chyba jednak łatwiej nam to przychodzi, jeśli czytamy tekst, w którym nie ma takich niejasności. Ale takich przykładów ksiądz na pewno może przytoczyć więcej.
Właśnie, bardzo ciekawie, że Pani podała ten przykład. Rzeczywiście bardzo popularne wydanie i tłumaczenie polskie, jakim jest Biblia Tysiąclecia, a także Biblia Jerozolimska, tłumaczy dosłownie tekst oryginalny. A więc mowa jest o nienawiści. Każdy, kto nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, nie może być moim uczniem. Dlatego, że Jezus, jak wspomnieliśmy już niegdyś, używa tu takiej formy czy figury literackiej, która w literaturoznawstwie nazywa się hiperbolą, czyli specjalne wyolbrzymienie pewnej rzeczy, aby uwypuklić myśl. Natomiast w Biblii Paulistów mamy parafrazę tego tekstu, czyli nie tłumaczenie słówko po słówku, dosłownie, ale parafrazę, która lepiej oddaje myśl Jezusa. I dlatego tam czytamy: jeżeli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, ten nie może być moim uczniem. Tak zawsze jest, że tłumacz musi się zdecydować, czy oddawać słowo po słowie, czy lepiej oddać myśl, nawet gdyby trzeba było zrezygnować z takiego, jak mówią Włosi, parola per parola tłumaczenia. Ale skoro wspomnieliśmy już o Biblii Paulistów, to tak się akurat stało, proszę Państwa, że kilka dni temu sięgnąłem po opowiadanie o potopie. I trzeba powiedzieć, że w Biblii Paulistów pojawił się błąd. I to już nie tyle jest pewnie intencjonalny błąd, świadoma zmiana dokonana przez tłumacza, ale błąd, który niewiele zmienia tak naprawdę. Mianowicie mowa jest tam przy opowiadaniu o potopie. Ziemia wyschła całkowicie, potop zakończył się po 27 dniach. Tak mamy w tekście oryginalnym. Natomiast w Biblii Paulistów jest 17. Nie wiemy dlaczego. Przypuszczalnie jest to taki zwykły błąd tłumacza, który później nie został dostrzeżony i tak to dostało się do druku. Takich błędów jednak w historii pojawiało się wiele, później były one poprawiane i chyba takim największym błędem, jaki się zdarzył wydawcom Biblii, to błąd, który pojawił się w tak zwanej King James Version, czyli w Biblii Króla Jakuba, która powstała w 1631 roku w Anglii. Jest to tłumaczenie angielskie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w tekście dekalogu przy szóstym przykazaniu, nie cudzołóż, zabrakło partykuły nie. Czyli Pan Bóg nakazywał jakoby cudzołóstwo. Trzeba powiedzieć, że kiedy ten błąd odkryto, to oczywiście wszystkie te Biblie wydrukowane wycofano z użytku, natomiast sam wydawca, niejaki Robert Bryker, otrzymał grzywnę 300 funtów, za które to podobno wtedy można było kupić dość pokaźne gospodarstwo rolne. Są więc, proszę Państwa, takie błędy, które po prostu zakradają się do tłumaczenia zupełnie bez świadomości autorów i pojawiają się w tekście biblijnym. Natomiast czasem bywa tak, że błąd zostanie dostrzeżony przez samego tłumacza, albo w dawnych czasach, kiedy kopiowano ręcznie święte księgi, błędy zostały dostrzeżone przez kopistów, czyli przez skrybów. Może warto w tym miejscu powiedzieć o takiej ciekawej zasadzie, że kiedy Żydzi kopiowali Biblię hebrajską, czyli nasz Stary Testament, i przepisywali ręcznie cały tekst tej wielkiej księgi, to jeśli taki skryba, kopista, mieszkał na terenie dawnej Palestyny, miał prawo popełnić tylko jeden błąd. I kiedy popełnił taki błąd, dostrzegł go, to mógł go poprawić. Kiedy popełnił drugi błąd, to w tym momencie musiał przerwać pisanie świętego tekstu. I takie niedokończone dzieło składano do synagogi, do takiego magazynu przysynagogalnego, który się nazywał genizą. Nieco bardziej liberalne zasady panowały w diasporze, dlatego że w diasporze kopistom, czyli skrybom, wolno było popełnić 3 błędy. I dopiero przy czwartym taki zwój nie był już dopuszczony do użytku liturgicznego. I dla nas, proszę Państwa, dla biblistów, dla tych, którzy czytają święte teksty w oryginale, odnalezienie takich starych manuskryptów, które są niedokończone, jest największą frajdą i bardzo fascynującą przygodą. Dlatego, że jeżeli widzimy, że gdzieś w jakimś momencie tekst został przerwany, to znaczy, że najczęściej w tym ostatnim wyrazie jest błąd, czyli że należy przyjąć wersję alternatywną, ustalając tekst pierwotny, tekst oryginalny. I wtedy ten wyraz, w którym został popełniony błąd, odrzucamy, a bierzemy inny, czyli tam właśnie, gdzie błędu nie ma. W ten sposób dochodzimy do ustalania oryginalnego tekstu biblijnego. Ta cała gałąź nauki, która się tym zajmuje, nazywa się krytyką tekstu. Odbiegliśmy jednak troszkę od tematu, bo ja, proszę Państwa, jestem gadułą, za co przepraszam. Idźmy jeszcze może tak króciutko. Kilka tylko przykładów takich błędów, które się pojawiły w tłumaczeniach, a które nawet miały dosyć duży oddźwięk w sztuce. O czym teraz chcę powiedzieć? O tym, proszę Państwa, że Mojżesz bardzo często w malarstwie i w rzeźbie przedstawiany jest jako mężczyzna z rogami. Takie dziwne stworzenie, twarz mężczyzny i pojawiają się rogi. Dlaczego? Otóż dlatego, że w języku hebrajskim, gdy czytamy tekst oryginalny, mamy w Księdze Wyjścia opowiadanie o tym, że gdy Mojżesz schodził z góry, na której otrzymał dekalog, to jego skóra promieniała. Otóż ten hebrajski czasownik, karan, promienieć, ma dwa znaczenia. Właśnie pierwsze z nich to promienieć, a drugi to tyle, co wydawać rogi, wysuwać rogi. I tłumacz przypuszczalnie znał tylko jedno tłumaczenie tego czasownika karan. Wyszło na to, że Mojżeszowi wyrosły rogi i w ten sposób to przedostało się później do tradycji artystycznej, do rzeźby, do malarstwa. Są też pewne błędy, może przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, bo do tej pory mówiliśmy o potopie, mówiliśmy o Mojżeszu, mówiliśmy o dekalogu i o tym szóstym przykazaniu, ale może sięgnijmy do Nowego Testamentu i też pokażmy pewne błędy albo pewne wersje, które tłumacz musi wziąć pod uwagę, jeżeli dokonuje przekładu Biblii. Mamy, proszę Państwa, na przykład już w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka opowiadanie o uzdrowieniu człowieka trędowatego przez Jezusa. Rzecz dzieje się w synagodze i najstarsze manuskrypty, jeżeli chcemy je przekładać na język polski, mamy kilkanaście, kilkadziesiąt takich starych z IV, V, VI wieku manuskryptów, które przytaczają to opowiadanie, mają dwie wersje. Otóż w jednych pojawia się czasownik, który mówi, że Jezus był zdjęty litością. Zdjęty litością Jezus oczyścił tego trędowatego. Natomiast w innych wersjach mamy mowę o tym, iż rozgniewany Jezus oczyścił trędowatego. Dlaczego takie rozbieżności? Pojawia się właśnie tutaj błąd kopistów, który nazywamy, jeżeli wolno nam użyć takiego technicznego, specjalistycznego terminu, homoioteleuton. Co to takiego homoioteleuton? To znaczy, że jest to taki błąd, który polega na tym, iż skryba, kopista ze względu na bardzo podobną końcówkę słowa zamienia słowa. Homoios, ten sam, podobny, teleuton, koniec. Czyli mamy dwa słowa, które mają identyczną końcówkę. Splagnisteis znaczy zdjęty litością. Natomiast orgisteis, ta sama końcówka, znaczy rozgniewany. I przypuszczalnie kopista po prostu widząc tylko końcówkę zasugerował się i przetłumaczył niewłaściwie ten wyraz. Dlatego dzisiaj większość egzegetów opowiada się za tym, iż Jezus był zdjęty litością, nie był rozgniewany. Czasem, proszę Państwa, tłumacze stają przed trudnym pytaniem, kiedy tłumaczą teksty z języków oryginalnych, dlatego że antyczne manuskrypty były pisane tak zwaną majuskułą albo minuskułą, czyli albo wielkimi literami, albo małymi literami. Były zresztą pisane bez znaków przecinkowych, bez kropek, przecinków, znaków zapytania. I jeśli tak, to dla przykładu weźmy sobie, może przytoczmy fragment rozmowy Jezusa z faryzeuszem Nikodemem. Mamy ją zapisaną w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Jana, kiedy to Jezus mówi do Nikodema, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tłumacz staje przed kłopotem. Jeżeli czytamy tekst w oryginale, nie mamy tego kłopotu. U tłumacza pojawia się. Dlaczego? Dlatego, że pisząc w języku polskim, dajmy na to, musi zdecydować, czy termin duch napisać dużą literą, czy małą literą. Kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. W większości przypadków tłumacze decydują się na Ducha Świętego. Kto nie narodzi się z wody i z Ducha Świętego, prawda, ducha dużą literą, ten nie może wejść do Królestwa Bożego. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, nie byłoby błędem, gdybyśmy napisali to również małą literą. Wiemy, że w człowieku jest duch, człowiek posiada ducha. Choćby przytoczmy pierwszy list do Tesaloniczan 5:23, kiedy to święty Paweł mówi, sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. A duch, proszę Państwa, kiedy się rodzimy, tak uczy nas teologia, nasz duch ludzki jest oddzielony od Pana Boga i to nazywamy grzechem pierworodnym. Dlatego potrzeba nam narodzić się z ducha, w znaczeniu również naszego ludzkiego ducha. Kto nie narodzi się z wody i z ducha, Jezus ma ten na myśli chrzest. Można więc, by przetłumaczyć ten tekst, również pisząc słowo duch małą literą i wtedy chodziłoby o ducha, który jest w człowieku.
Co robić w sytuacjach, kiedy spotykamy takie niejasności? Czy może korzystać z jakichś słowników i komentarzy? Czy to są na tyle niewielkie błędy, że jednak intuicyjnie też możemy dojść do tego, o co tak naprawdę chodzi?
Tak naprawdę mamy bardzo mało takich błędów, które się pojawiają, albo niejasności w tłumaczeniach, które by w znacznym stopniu wpływały na teologię, czyli na coś, co jest istotą tego całego orędzia, w które wierzymy. Te błędy są niewielkie, natomiast te najbardziej spektakularne, powiedzmy, albo takie najtrudniejsze wątpliwości są często wyjaśniane już w przypisach w Biblii, prawda? Natomiast jeżeli chcemy sięgnąć po jeszcze bardziej specjalistyczne opracowania, to będą to zasadniczo encyklopedie biblijne, słowniki, różne komentarze. Wychodzi w Polsce od kilku lat tak zwany nowy komentarz biblijny. Właściwie do każdej księgi Starego i Nowego Testamentu powstaje bardzo duże, szerokie opracowanie. Można też tam sięgnąć. I wtedy na pewno te niejasności zostaną wyjaśnione.
Takie językowe nieporozumienia są też bardzo motywujące. Nawet jeśli są niewielkie, to ja w takich sytuacjach tworzę sobie w głowie mnóstwo pytań, staram się znaleźć na nie odpowiedzi. I dzięki temu dowiedziałam się już bardzo wielu ciekawych rzeczy. Państwa również do tego zachęcam. Bardzo dziękuję, księdzu, za dzisiejszą rozmowę.
Ja również dziękuję i żegnam się z Państwem.
W kolejnym odcinku audycji porozmawiamy o weselu w Kanie Galilejskiej i relacji Jezusa z Maryją. Do usłyszenia.